Dzień dobry, nazywam się Joanna Sawicka i zapraszam na podcast Miasta bez smogu. Z moimi gośćmi, czyli samorządowcami, ekspertami i aktywistami, będę rozmawiać o czystym powietrzu i problemie smogu. Przyjrzymy się, co robią władze największych polskich miast, jakie narzędzia i rozwiązania już wprowadziły, a jakie planują. Sprawdzimy, czy współpraca aktywistów i samorządowców idzie sprawnie i czy przynosi efekty. A mieszkańców zapytamy, czy kwestia smogu jest dla nich ważna i czy wpływa na ich wybory polityczne. Audycja jest częścią projektu Miasta bez smogu, którego partnerem jest Clean Air Fund. Temperatury w Polsce spadły poniżej zera i choć nie ma jeszcze kalendarzowej zimy, to sezon na smog trwa w najlepsze. Dziś rozmawiam z wiceprezydentem Rybnika, Piotrem Masłowskim, o tym, jak w górniczym mieście na Śląsku udaje się prowadzić konsekwentną politykę antysmogową i wymieniać stare kopcące piece nawet w czasie kryzysu. Zapraszam. Antysmogowi aktywiści wymieniają Rybnik jako jedno z miast, które najaktywniej wdraża polityki antysmogowe. Według rankingu samorządowego pisma Wspólnota w ostatnich latach między 2018 a 2021 rokiem Rybnik jest miastem, które wydało najwięcej spośród miast na prawach powiatu na walkę ze smogiem, jeżeli chodzi o wydatki w stosunku do liczby mieszkańców. Miasto zawsze też jest bardzo wysoko w rankingach wniosków składanych do programu Czyste Powietrze. Jednocześnie jakość powietrza w mieście wciąż nie jest najlepsza. Chciałam pana spytać, jak teraz wygląda walka ze smogiem w mieście, które od kilku już dobrych lat walczy ze smogiem bardzo aktywnie i bardzo zacięcie. Czy w dobie kryzysu, w dobie wojny, rosnących cen nośników energii coś się zmieniło?
W sensie priorytetów politycznych nic się nie zmieniło. Niedawno prezydent Kuczera, prezentując budżet, podkreślał, że walka ze smogiem cały czas będzie naszym priorytetem i miasto konsekwentnie próbuje odchodzić od węgla i takimi drobnymi kroczkami trochę próbuje i przekonywać mieszkańców, i zniechęcać ich do korzystania z tego węgla. To, co się na pewno bardzo zmieni, to jest kwestia finansowa. My jesteśmy liderem tego rankingu. Miasto w ciągu 3 lat wydało prawie 130 milionów złotych na termomodernizację, wymianę źródeł ogrzewania. Zresztą zależy od metodologii, bo myśmy znali takie dane już od firm konsultingowych, że zdecydowanie przodujemy w tych rankingach. Natomiast bez środków zewnętrznych będzie nam bardzo trudno. Dlatego, że ogromna część tych środków finansowych, które żeśmy wydali, pochodziła z funduszy Unii Europejskiej. One się na chwilę obecną kończą. Perspektywa uruchomienia nowych jest dosyć mglista. Nawet ten Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ogłoszony przedwczoraj przez Fransa Timmermansa, trochę mamy wątpliwości na temat tego, jak to będzie działało. Reasumując, jeżeli chodzi o jasny i klarowny cel, nadal prowadzimy konsekwentną politykę antysmogową, i w mieście pod tym względem nic się nie zmieniło.
Rozumiem, że do tej pory to prawie 130 milionów wydane w ostatnich latach to było przede wszystkim z pieniędzy unijnych.
Z głowy nie jestem w stanie powiedzieć, bo nie widziałem, jakie wydatki zostały wzięte pod uwagę w tej metodologii. Nie ryzykując specjalnie, jestem w stanie powiedzieć, że około 100 milionów pochodziło w tej puli ze środków zewnętrznych, a około 30 milionów pewnie z naszych, i taka to jest proporcja. Bez zewnętrznego wsparcia w sytuacji finansowej samorządów pewnie dziennikarzy to już nudzi, że samorządowcy cały czas opowiadają jedno i to samo, ale to będzie coraz bardziej trudne.
Pan mówi o perspektywie samorządowej. Czy z perspektywy mieszkańców ta walka ze smogiem jest priorytetem, czy spada na dalszy plan w dobie kryzysu, w momencie, kiedy nie jest pewne, czy uda się uzyskać ciepło w domu na odpowiednim poziomie?
Ja podam taki przykład, który może nie bezpośrednio dotyczy smogu, ale dotyczy węgla. Miasto Rybnik zdecydowało się nie pośredniczyć w sprzedaży węgla. Jesteśmy tylko jedną z 12 gmin w województwie śląskim, które zdecydowały się do tego nie przystępować i pomimo jakichś tam zewnętrznych nacisków politycznych, nie będziemy tego robić. I głos mieszkańców generalnie jest pozytywny, a nie negatywny. Były telefony do urzędu na zasadzie halo, a co ze mną? I oczywiście tu trzeba szukać rozwiązań. Ja tego nie lekceważę, bo jestem też odpowiedzialny w mieście za pomoc społeczną. Ale zdecydowanie przeważyły jednak głosy na zasadzie takiej, że fajnie, jesteście konsekwentni i wiemy, o co władzom tego miasta chodzi. To jest taki przykład tego, że ten czytelny komunikat, że idziemy w tą stronę, jest bardzo ważny. Dodam jeszcze jedną rzecz. W niedzielę był bieg barburkowy, 10-kilometrowy, który się w mieście odbywał po raz 18, z tego co
pamiętam. Przy jakiej jakości powietrza?
Właśnie o to chodzi. Na mecie, bo też biegłem, słyszymy od wielu zawodników z Rybnika i nie tylko, bo to przecież jest impreza na ponad 800 biegaczy i nie są to tylko rybniczanie, że się zmieniło niesamowicie. To znaczy, że start biegł o 12, mglista pogoda, a dało się oddychać. I ludzie to zauważają. W mieście to wyraźnie widać. Niestety też jest tak, że jeżeli się wyjedzie z Rybnika do sąsiednich gmin, to też widać, że tam ta priorytetyzacja wygląda inaczej.
Wróćmy trochę do początku, żeby przedstawić taki obraz miasta. Rybnik, miasto trochę więcej niż 130 tysięcy mieszkańców. W mieście funkcjonują dwie kopalnie węgla kamiennego. Miasto na Śląsku, czyli obowiązuje uchwała antysmogowa, która od początku 2022 roku zakazuje używania przestarzałych pieców. Czy pan jest w stanie powiedzieć, ilu mieszkańców wciąż korzysta z kopciuchów w Rybniku?
Nie mam pewności. Bazujemy na danych z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Rybnik jest miastem dosyć rozlanym, bo my mamy 130 kilka tysięcy mieszkańców i ponad 140 kilometrów kwadratowych. Jest aż 19 tysięcy budynków jednorodzinnych w Rybniku. Według danych z CEB na chwilę obecną nadal mniej więcej połowa używa kotłów węglowych, czyli jakieś około 9 tysięcy dalej używa kotłów węglowych. Około 5 tysięcy z nich to są kotły piątej generacji, reszta to są starsze kotły. Ile z nich jeszcze się mieści w tych przepisach przejściowych, tego nie wiem, czyli kotły na przykład czwartej generacji, które tam pewnie jeszcze mają jakiś czas, bo mówiąc o kopciuchach, mówimy tylko o tych najstarszych piecach bez kategoryzacji. Ile ich jest w tym 4, może nawet 5 tysięcach kotłów, nie wiem. Miasto też nie zrezygnowało z karania mieszkańców i ze sprawdzania. Pomimo całej sytuacji na rynku energetycznym, to te kontrole w Rybniku się odbywają regularnie, no i po prostu ci ludzie dostają mandaty.
Czy te kopciuchy są użytkowane tylko przez ludzi mieszkających w budynkach jednorodzinnych? Reszta miasta jest podłączona do sieci?
Sieci to jest w ogóle ogromny problem Rybnika, dlatego że no Rybnik sieci ma bardzo ubogie i co więcej nasz subregion, bo ta sytuacja ma miejsce nie tylko w Rybniku, ale i w Jastrzębiu na przykład, to jest jedyny obszar w Polsce, gdzie sieci nigdy nie zostały skomunalizowane i są do dziś dnia państwowe. To jest dla nas jakieś tam wyzwanie. Ta sytuacja na rynku energetycznym powoduje, że może i tego nie żałujemy, ale sieci są, nie jesteśmy gestorem sieci. Sieci gazowe też były w Rybniku słabo rozbudowywane, bo to było zawsze miasto górnicze, gdzie dostęp do węgla był bardzo łatwy. Dlatego no, ludzie dzisiaj szukają innych rozwiązań. Jednym z takich rozwiązań są pompy ciepła. A odpowiadając bezpośrednio na pytanie, są to nie tylko domy jednorodzinne, natomiast w zasobie tym wielorodzinnym tych kotłów węglowych myślę, że jest niedużo. W naszym zasobie miejskim my je sukcesywnie eliminujemy. Udało się nam generalnie wyeliminować kotły węglowe wszędzie tam, gdzie mieliśmy całe osiedla ogrzewane starymi piecami kaflowymi. No dzisiaj nam zostały pojedyncze budynki.
W lecie rząd ogłosił, że użytkownicy pieców węglowych otrzymają dodatek w wysokości 3000 zł jednorazowo na zakup węgla. Czy pana zdaniem, jako wiceprezydent miasta, czy zaobserwował pan po pierwsze zmiany w zgłoszeniach, bo właśnie w lecie kończyła się możliwość zgłoszeń do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wiele samorządów zgłaszało, że po tym jak rząd zaproponował dodatek węglowy, wiele osób wycofywało swoje wnioski i dopisywało piece węglowe, żeby otrzymać właśnie dodatek. Czy to miało miejsce też w Rybniku?
Oczywiście, że miało. Niczym się tutaj nie różnimy. Znaczy nie była to może jakaś masowa skala, ale była taka tendencja, że część osób może nie było gotowych o tyle, co wycofać swoich deklaracji, ale chcieli zmienić deklarację, że poza źródłem nowszym, ekologicznym mają też jeszcze ciągle piec węglowy i to była chyba główna taktyka tych mieszkańców, którzy jakoś tam próbowali obejść system. To jest fatalna sytuacja moim zdaniem. Pokazuje mieszkańcom, że rząd sam nie wie, co robi. Znaczy, bo z jednej strony jest tak, że ja nie pamiętam danych dokładnie, ale z programu Czyste Powietrze, z tego co pamiętam, wypłacono około 2,5 miliarda, 3 miliardów złotych, a my jesteśmy w stanie w tym roku wydać kilkanaście miliardów na dopłaty dodatku węglowego. No przecież to jest totalny absurd, który powoduje, że zamiast odchodzić od tej polityki węglowej, jak ze względów klimatycznych, tak ze względów zdrowotnych, robimy na rynku totalny zamęt i robimy zamęt ludziom w głowach.
Ale myśli pan, że to jest tak, że ludzie, którzy wymieniali piece na nowsze, bardziej ekologiczne źródła ciepła, to de facto nie wymieniali tych pieców, tylko dokładali sobie to bardziej ekologiczne, zostawiając ten piec? Czy te zmiany w zgłoszeniach do centralnej ewidencji emisyjności budynków odpowiadają rzeczywistości? Wcześniej oni ukrywali, że mają te kopciuchy w domu, a potem jak się okazało, że jest możliwe dostanie dodatku, to zgłosili piec, który rzeczywiście w domu wciąż pozostał?
Całkiem prawdopodobne, że tak jest, chociaż tak być nie powinno i chciałem zwrócić uwagę mieszkańcom, jeżeli będą słuchali tej audycji, że poświadczenie nieprawdy jest w tym kraju przestępstwem. My na tym etapie ze względu na ilość tych zadań związanych z przyjmowaniem tych wniosków i tak dalej nie prowadzimy weryfikacji, ale my ją weryfikowo będziemy robić. I będziemy konsekwentnie powiadamiać organy ścigania o tym, jeżeli tego typu nieprawidłowości odkryjemy, bo ja sam znam takie osoby, co do których duże przypuszczenie, że było tak, że rzeczywiście ukrywali to, że mają jeszcze drugie źródło ogrzewania, deklarując przy otrzymaniu dotacji, że ona została zlikwidowana. My te, które są wypłacane z miasta, czyli generalnie właśnie ze środków europejskich, to my to weryfikujemy. W czystym powietrzu żeśmy tego nie weryfikowali, ale z racji, że miasto zostało wciągnięte w ten proces, to także to będziemy sprawdzać.
Nie ustępujecie z drogi.
Chciałbym, żeby dosyć jasno wybrzmiało, że to jest tak, że skoro to jest jeszcze kilka tysięcy ludzi, to nie są tylko i wyłącznie ubodzy ludzie. Bo ja rozumiem, że my musimy jakąś szczególną opieką i troską objąć te kilka procent społeczeństwa, których rzeczywiście dotyka ubóstwo energetyczne. Ale w skali Rybnika ja przypuszczam, że to będzie 1000, góra 2000 domostw. A tych piecy jest zdecydowanie więcej. Myśmy zrobili taką akcję, za którą żeśmy byli nawet krytykowani. To znaczy każdy mieszkaniec Rybnika dostał do skrzynki pocztowej taką ulotkę gańba, co po naszemu po śląsku znaczy tyle co wstyd, żeby im uświadomić, że no trochę na tej zasadzie jak to prezydent Kuczera mówi, że jeżeli cię stać na wakacje, jeżeli cię stać na samochód, to nie opowiadaj, że cię nie stać na wymianę źródła ogrzewania. To jest kwestia priorytetów i dbałości o dobro wspólne. U nas ludzie odzwykli myśleć w tych kategoriach, ale władza publiczna jest od tego, żeby im o tym przypominać. Jeżeli dojdziemy już do tego momentu, że zostaną tylko najubożsi, trzeba będzie im szukać wyspecjalizowanych rozwiązań. Ale póki to jest bardzo duża grupa ludzi, których stać na wiele innych różnych rzeczy, z różnych powodów wolą jednak cały czas obchodzić system i truć sąsiadów, no to będziemy na to twardo reagować.
Nie ma jeszcze dostępnych danych z programu Czyste Powietrze, jeżeli chodzi o liczbę wymienionych pieców w drugim i trzecim kwartale. Czy ma pan jakieś informacje na temat tego, czy ta liczba wniosków spadła? Wiadomo, że Rybnik był miastem bardzo aktywnym, jeżeli chodzi o wymianę pieców właśnie z programu Czyste Powietrze. Czy to jest tak, że wojna, ceny surowców, oczywiście ceny węgla również drastycznie wzrosły, zniechęciła ludzi do zmiany źródła ciepła?
Na pewno spowolniło. To znaczy też nie mam danych dokładnych, ale Czyste Powietrze myślę, że spowolniło z różnych powodów i wojna i sytuacja na rynku energetycznym jest głównym, ale patrząc na taki lokalny przykład, to myśmy w Rybniku akurat mieli w tym samym czasie dotacje z funduszy europejskich i żeśmy podpisali prawie 900 umów na wymianę źródeł dzięki funduszom europejskim. Udało się nam też dogadać z jedną firmą, która w ramach kompensaty ekologicznej, którą musi wykonać, zdecydowała się, że będzie wymieniała mieszkańcom źródło ogrzewania z węglowego na gazowe. Wiem, że to też nie jest idealne rozwiązanie, ale i tak jest smogowo lepsze niż zwykły kopciuch. I nawet w tym drugim przypadku mamy ciężko tych ludzi znaleźć, co pokazuje, że spowolnienie nastąpiło. Ja myślę, że ono wynika z tego, że ludzie po prostu obserwują, co się dzieje i co się będzie działo z cenami energii. Z tym, że jest też tak, że jak my rozmawiamy z samorządowcami z innych części kraju, Rybnik jest uczestnikiem programu LIDER Forum Energii, to bardzo często słyszymy, że ludzie chcą wracać do węgla przy wymianie źródeł ogrzewania, czy jednak chcą zostać przy tym węglu. U nas nie obserwuję takiej tendencji. Znaczy może to się wydawać trochę niekonsekwentne w stosunku co do tego, co mówiłem wcześniej, ale u nas jak ludzie wymieniają, to nie ma takiego sentymentu za tym węglem z jednego prostego powodu. My jesteśmy miastem, tak jak pani powiedziała, w którym działają dwie kopalnie i w Rybniku węgla się nie da kupić. I to proszę mi wierzyć, że dla tych osób, które mieszkają w tym mieście i widzą tą kopalnię za płotem i nie są w stanie nabyć węgla, nawet jeżeli mają kocioł węglowy, no to mocno wstrząsnęło ich postrzeganiem świata i myśleniem o energii, przyszłości, górnictwa i tak dalej. I widzę, że nawet w takich środowiskach, gdzie wcześniej to było krytykowane w Czambu, że my prowadzimy politykę przeciwko temu miastu, jego historii, no dzisiaj się to zmieniło.
Czyli ten sentyment wobec węgla, przynajmniej w Rybniku, pan tego nie widzi, ale uważa pan, że to jest efekt wojny? Kiedy to się zaczęło zmieniać? Czy to jest świeże zjawisko, czy to jest tak naprawdę zjawisko obecne, przynajmniej w Rybniku, od dłuższego czasu?
Myślę, że dwie rzeczy się na to składają. Raz, tematyka smogowa i to, że to był temat wiodący od kilku dobrych lat w dyskusjach publicznych i we wszystkich badaniach wskazywano smog jako największy problem Rybnika. Znaczy wizerunkowy to jest jedno, tak, bo to jest duży problem, ale zdrowotny, no pokazywanie danych, że dzieci mają cząsteczki węgla w moczu, no jednak mocno myślę, że podziałało szczególnie matkom na wyobraźni, ale to też jest ogromny problem biznesowy, bo Rybnik ze względu na to, że był tak, a nie inaczej postrzegany, no to mieliśmy problemy z przyciąganiem inwestorów zewnętrznych. To trzeba było zmienić i myślę, że to się udało, tak, skoro jesteśmy pokazywani jako lider tych rankingów miasto, które jest najbardziej w tej materii zdeterminowane, to nas cieszy i mam nadzieję, że także biznes to zauważy. W tym wszystkim jest jeden problem, o którym z punktu widzenia mieszkańca Nieśląska, no mało kto pewnie wie i ma tego świadomość, ale górnicy cały czas mają deputat węglowy jako element wynagrodzenia. I dopóty na naszym terenie działają kopalnie, dopóty będzie część ludzi, która ten węgiel otrzymuje za darmo.
A w jakiej ilości?
No nie chciałbym tu strzelić jakiej gafy, ale wydaje mi się, że 5 ton. Te kilka tysięcy ludzi pracujących na kopalniach, oni ten węgiel dostają i to jest dla nich darmowe paliwo de facto, to znaczy darmowe, no w ramach stosunku pracy. I to jest wyzwanie, nie? Ja często słyszę od samorządów, że im tam zostało 1000 kopciuchów do wymienienia. Nie myślę, okej, no tylko jak my dojdziemy do tej grupy, która otrzymuje ten węgiel za darmo, jak ich przekonać do tego, żeby tego nie robić? A ja też nie wierzę w to, żeby władze publiczne w tym kraju były gotowe na twarde negocjacje ze związkami zawodowymi górniczymi w tym obszarze, bo generalnie jak obserwuję władze centralne, to przez te całe lata raczej związkom zawodowym ustępowano niż próbowano nawet w takich trudnych sytuacjach przeforsować dobre rozwiązania. Myślę, że to jest duże wyzwanie. Wczoraj zresztą była konferencja o kosztach energii, która podsumowała panel obywatelski robiony przez Fundację Stocznia. I tam opozycja mówiła jednym głosem na temat tego, że to trzeba zmienić. Ja bym bardzo chciał, żeby ta determinacja była także po wyborach, a nie tylko do wyborów. No i mam wrażenie, że część z tych polityków to markuje, ale są tacy, którzy mówili o tym dłużej. Jest to dla mnie bardziej przekonujące po prostu.
Nawet Platforma Obywatelska, która za swoich rządów bardzo z dystansem podchodziła do węgla, to znaczy dystansem mam na myśli to, że starała się nie zaszkodzić górnikom, starała się nie wejść w konflikty z wyborcami na Śląsku. Teraz rzeczywiście zmienia narrację i to chyba musi to wynikać z jakichś badań, które ona też przeprowadziła, że zmienia się to takie społeczne podejście.
Wszystkie badania, jakie znam, a interesuje mnie to od kilku dobrych lat, pokazują, że jeden z głównych tematów, który absorbuje Polaków, to jest ekologia. Poza zdrowiem, to ekologia jest cały czas jednym z głównych takich tematów. W tym roku byłem w Warszawie na zlocie firm badawczych, które pokazywały, no że oczywiście w tym roku wojna i inflacja to są tematy wiodące, ale ta ekologia i tak jest na trzecim miejscu. I pytanie, kiedy to się zacznie przekładać na wynik wyborczy i na to, że my jako Polacy uważamy jedno, a politycy robią zupełnie co innego. No mam nadzieję, że jako społeczeństwo trochę pod wpływem tej władzy, paradoksalnie, w końcu zmobilizujemy się na tyle, że zaczniemy od polityków wymagać. Co ciekawe, w zeszłym tygodniu byłem w Ostrawie w ramach programu LIFE, który jest realizowany w województwie śląskim, ale liderem jest strona czeska, kraj śląsko-morawski, Ostrawa i podobne problemy z tym, że Czesi są co najmniej dwa kroki do przodu przed nami, jeżeli chodzi o politykę energetyczną i odchodzenie od węgla. Pokazywano badania socjologiczne, że to nawet nasza polska strona, śląska strona była bardziej proekologiczna niż czeska populacja. Nie? W sensie pytań sondażowych, badania opinii.
Tak, ja też to widzę w badaniach, natomiast zadaję sobie pytanie, bo to też mi się kojarzy właśnie z tym wysokimi wynikami widocznymi w badaniach, jeżeli chodzi o problem ochrony zdrowia. Dla Polaków to jest jedno z kluczowych zadań dla władzy publicznej i ta ekologia jest też bardzo ważna. Natomiast to są oba obszary, w których władza publiczna praktycznie niewiele robi. Tak, to są te takie obszary trudne i pomimo, że są tak ważne dla ludzi, to tam trzeba tyle zrobić, tyle nakładów tam wyłożyć, takie zaangażowanie i to by zmiana wymagałaby tyle czasu, że to jest trudne dla władzy państwowej, która ma 4-letnią kadencję.
Tylko jest jedna ogromna różnica. W polityce ekologicznej jednak mamy już dobre przykłady, chociażby samorządowe w Polsce. No w temacie służby zdrowia, jeżeli są, to one nie są tak kompleksowe i nie są tak widoczne. A druga rzecz to jest polityka Unii Europejskiej. Ona służby zdrowia nie dotyka, natomiast no cele postawione przez Komisję Europejską klimatyczne są bardzo wyraźne i strumień finansowy, taksonomia i tak dalej, czyli te zasady wprowadzone przez Unię pokazują, że jeżeli chcemy korzystać z tego tortu, jakim są fundusze europejskie i wspólna polityka europejska, no to musimy się do tego dostosować. Bardzo się cieszę, że zaczął to nawet lokalny biznes dostrzegać, bo to też są zupełnie takie świeże spostrzeżenia, ale miałem takie spotkanie z jedną z rybnickich firm, która dostarcza zagranicznym koncernom materiały i mówi, no my jeżeli chcemy być na tym rynku dalej, to musimy pokazać zielone certyfikaty i że te nasze produkty też są robione w ten sposób. Inaczej ktoś nas zastąpi w tym łańcuchu dostaw i tu presja się pojawia z wielu różnych stron, no i bardzo dobrze.
Rybnik, tak jak mówiliśmy od początku i pan tutaj wielokrotnie potwierdzał w swoich wypowiedziach, jest bardzo ambitny w swojej polityce, przede wszystkim antysmogowej, bo tutaj na tym się skupiam w tej rozmowie. Z czego to wynika? W sensie, czy to chodziło bardziej o presję mieszkańców, czy determinację władzy, czy to się sprzęgło ze sobą w jakiś sposób? Jaka jest recepta na to, żeby w innych miastach władze też z taką determinacją dążyły do poprawy jakości powietrza?
Myślę, że jasny i klarowny cel. My ciągle nie wierzymy władzy publicznej, nawet tej lokalnej, w sensie takim, że ona jest w stanie kształtować strategiczne i długofalowe wyzwania, no ale to jest taki przykład. Prezydent Kuchera rządzi od 8 lat i od 8 lat jestem jego zastępcą. Obydwaj startowaliśmy w tamtych wyborach 8 lat temu. Obydwaj byliśmy przekonani do tego, że z jakością tego powietrza coś trzeba zrobić. Jedna z pierwszych decyzji, trochę taka symboliczna, ale po zmianie władzy na terenie miasta, na tych głównych arteriach, umożliwiliśmy organizacjom ekologicznym wykorzystanie ich do tego, żeby zaczęły pokazywać problem tego smogu. I jak gdyby to była w ogóle zmiana, o ile miasto wcześniej oporowało w tej materii, tak nagle się okazało, że miasto chce współpracować w tej materii. Reasumując, no powiem znowu to samo, że trzeba mieć po prostu jasny cel i konsekwentnie się go trzymać, nie robić skoków w bok. Przy tym całym handlu węglem, na spotkaniu wojewody z samorządowcami usłyszałem taki głos, że zobaczycie, jak nie będziecie handlować tym węglem, to przegracie następne wybory. Ja powiedziałem temu staroście, bo to był starosta, że ja bym nie był zdziwiony, jakby było dokładnie na odwrót. Bo mieszkańcy będą mieli do niego pretensje o jakość tego węgla, on być może będzie musiał odprowadzać podatek VAT od tego węgla, a to po ilości węgla na rynku i tak nie zwiększy. Mówię, że to jest takie wpuszczenie w ślepe uliczki, a trzeba jechać swoją wyznaczoną trasą.
Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam za miesiąc. Więcej informacji o projekcie Miasta bez smogu znajdziecie na stronie internetowej, której adres jest w opisie odcinka. Posłuchajcie również naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu Tok FM. W polu wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.